Duc in Altum. Rozważania o życiu duchowym dla słuchaczy Radia Maryja poprowadzi ksiądz profesor dr habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Pobożność w okresie średniowiecza. Po trwającej półtora miesiąca przerwie, w czasie której zajmowaliśmy się sprawą jubileuszowego aktu przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana oraz tematyką Królestwa Bożego, czas powrócić do porzuconej tematyki, jaką jest pobożność. Pragnę przypomnieć, że po ogólnej charakterystyce tego, czym jest pobożność chrześcijańska i jak ma się ona do liturgii, przedstawiłem krótką prezentację historycznego rozwoju różnorodnych form tej pobożności. Pod koniec października mówiłem, że wczesne średniowiecze, zwłaszcza na wschodzie, było naznaczone obrazoburstwem, czyli zanegowaniem czci dla wizerunków, których takich jak obrazy czy rzeźby. Na skutek tego ograniczenia zewnętrznego wyrazu pobożności w tamtym bardzo trudnym czasie rozwinął się śpiew liturgiczny, czego przykładem jest akatyst ku czci Bogu Rodzicy Dziewicy, który przeżywa obecnie swój renesans. Mówiłem też, że w tym czasie, gdy w Kościele Wschodnim ikonoklazm, czyli obrazoburstwo, pozostawiał spustoszenie w dziedzinie sztuki sakralnej, w Kościele Zachodnim dokonywał się powolny proces rozchodzenia się dróg liturgii i pobożności ludowej. Powodowało to mnożenie się nowych form wyrażania czci względem Boga, które były coraz bardziej oderwane od liturgii, a niekiedy nawet próbowały ją zastąpić. Sprzyjało temu, zwłaszcza pod koniec średniowiecza, powstawanie różnych ruchów o charakterze duchowym oraz stowarzyszeń skupiających głównie ludzi świeckich. Działalność tych środowisk miała wpływ na wspomniane relacje między liturgią a pobożnością ludową. Na przykład powstające pod koniec średniowiecza zakony, które prowadziły życie ewangeliczno-apostolskie i poświęcały się głoszeniu Słowa Bożego, stosowały prostsze formy obrzędowe w porównaniu z długimi celebracjami mnichów. Poza tym były to celebracje bliższe ludowi w formach zewnętrznego wyrazu. Niemniej jednak zakony rozwijały własne nabożeństwa, które bardziej odpowiadały ich charyzmatowi. W ten sposób zaczęły się tworzyć formy kultyczne inne aniżeli liturgia mszy świętej. Również dynamicznie rozwijające się bractwa zakonne i tzw. trzecie zakony, które w swoich statutach miały wpisane cele kultyczne i działalność charytatywną, jak również prężnie działające w tamtym czasie korporacje cechowe, czyli odpowiedniki współczesnych związków zawodowych, także miały własną obrzędowość. W tym celu budowano kaplice i kościoły dedykowane różnym świętym patronom, gdzie liturgiczne wspomnienie patrona cechu czy zawodu obchodzono w sposób szczególnie okazały. W związku z tym układano własne oficja i formuły modlitewne. W ten sposób tworzyły się różne formy pobożności ludowej, które rozwijając się, jednocześnie oddalały się od liturgii mszy świętej. Nie należy jednak tego zjawiska oceniać jednostronnie negatywnie, gdyż tak właśnie rodzi się bogactwo życia duchowego w Kościele. Na zróżnicowanie form życia duchowego w późnym średniowieczu duży wpływ wywarły różne szkoły duchowości, głównie związane z wielkimi zakonami. Szkoły te, odpowiednio do swojego charyzmatu, we właściwy sobie sposób interpretowały życie Chrystusa, nadając mu prawdziwą formę celebracji. Na przykład w środowisku franciszkańskim rozważano poszczególne epizody męki Zbawiciela i tak powstało nabożeństwo do ran Chrystusa, które przekształciło się w dobrze znaną nam praktykę drogi krzyżowej. Także społeczność cywilna tamtej epoki, która całkowicie była przeniknięta duchem wiary chrześcijańskiej, przekształcała niektóre swoje struktury na wzór struktur kościelnych i dostosowywała rytm własnego życia do rytmu liturgii. Najbardziej znamiennym tego przykładem jest powstała w tamtym czasie praktyka trzykrotnego odmawiania modlitwy Anioł Pański w ciągu dnia. Pod koniec XIII wieku w środowisku franciszkańskim zrodził się bowiem zwyczaj odmawiania jednego Zdrowaś Mario na głos wieczornego dzwonu, który wzywał do zejścia z pól i zapowiadał niebawem zamknięcie bram miejskich, jak również nakazywał gaszenie ognia na noc, aby uniknąć niebezpieczeństwa pożaru. Potem ten zwyczaj odmawiania jednego Zdrowaś Mario na bicie dzwonów przesunięto na wczesny ranek i południe, za każdym razem rozważając główne tajemnice wcielenia Syna Bożego. Nie będę w tym momencie wchodził w kwestie zbyt szczegółowe odnośnie do praktyk pobożności ludowej, jakie powstały w późnym średniowieczu, tym bardziej, że o niektórych wspomniałem już w naszym cyklu kilka lat temu w ramach historycznego przeglądu chrześcijańskiej duchowości. Tu natomiast chciałbym jedynie zauważyć za dyrektorium o liturgii i pobożności ludowej, że przez całe średniowiecze stopniowo powstają i rozwijają się liczne formy pobożności duchowej, spośród których wiele przetrwało do naszych czasów. Niektóre znacznie się ożywiły, jak na przykład wspomniana przed chwilą modlitwa Anioł Pański, o którą upomniał się święty Jan Paweł II, prosząc, aby podczas jej odmawiania szczególnie pamiętano o jego osobie. W kontekście bliskich już świąt Bożego Narodzenia warto przypomnieć, że w średniowieczu pojawił się zwyczaj urządzania szopki, która miała unaocznić z całym realizmem i głębiej uświadomić wierzącym to, co wydarzyło się w Betlejem w związku z wejściem Boga w ludzką historię. Najpierw był to rodzaj przedstawień teatralnych, religijnego dramatu, który miał na celu nauczyć nieumiejących czytać i pisać podstawowych prawd wiary. Siła psychicznego, emocjonalnego, a nade wszystko duchowego oddziaływania sprawiła, że szybko przedstawienia przerodziły się w modlitewne celebracje, kształtujące określony typ pobożności. Podobnie działo się ze wspomnianymi wyżej przedstawieniami męki i śmierci Zbawiciela, z których powstały różne nabożeństwa pasyjne. Niektóre, jak Droga Krzyżowa, wciąż są chętnie odprawiane i wzbudzają niesłabnące, głębokie przeżycia religijne, prowadzące nierzadko do nawrócenia. Ważnym składnikiem kultury chrześcijańskiej późnego średniowiecza była poezja w językach narodowych, która, znajdując szerokie zastosowanie w pobożności ludowej, ułatwiała wiernym nie tylko poznawanie prawd wiary, ale uczyła także bardziej uczuciowego przeżywania relacji z Bogiem, z bliźnimi i otaczającym nas światem. Zgodnie z duchem epoki późnego średniowiecza, ówczesna poezja obfitowała w akcenty eschatologiczne, a niekiedy wręcz fatalistyczne. Przybliżanie ludziom prawdy o przemijaniu, śmierci i rzeczach ostatecznych miało doniosłe znaczenie wychowawcze. Charakteryzując pobożność ludową średniowiecza, zwłaszcza jego fazę schyłkową, koniecznie trzeba wspomnieć, że obok praktyk liturgicznych pojawiały się nabożeństwa alternatywne lub paralelne do liturgii. W swoim czasie poświęcimy temu więcej uwagi, ale już dziś trzeba wspomnieć, że coraz rzadsze w tamtym czasie przyjmowanie Komunii Świętej kompensowane było różnymi formami adoracji Najświętszego Sakramentu. Z potrzeby adoracji zrodziła się m.in. praktyka tzw. podniesienia świętych postaci w czasie mszy świętej czy praktyka procesji z Najświętszym Sakramentem, które do dziś są odprawiane w Boże Ciało lub przy innych ważnych uroczystościach. Drugim charakterystycznym przejawem pobożności ludowej średniowiecza, który był poniekąd alternatywny do liturgii godzin, stał się różaniec. Dla nieumiejących czytać i pisać mnichów oraz świeckich zastępował on recytację psalmów, jaką podejmowali wykształceni członkowie wspólnoty zakonnej. Ogólnie trzeba powiedzieć, że średniowiecze wzbogaciło życie religijne Kościoła o nowe i liczne ludowe formy kultu Matki Bożej oraz świętych. Mam tu na myśli także pielgrzymki do Ziemi Świętej, do grobów apostołów i męczenników, kult relikwii, modlitwy litanijne, a także modlitwy za zmarłych. W tamtym czasie rozwinęły się obrzędy błogosławieństw, w których obok elementów wiary chrześcijańskiej spotyka się ślady zabobonów i religii naturalistycznych czy pogańskich, odziedziczone po ludach przedchrześcijańskich. Typowe dla późnego średniowiecza głębokie przenikanie wiary w życie codzienne sprawiło, że zaczęto uznawać tak zwane czasy święte, równoległe do roku liturgicznego. Ich podłożem były zwyczaje ludowe lub rytm życia, jak na przykład jarmarki, tridua, oktawy, nowenny oraz miesiące przeznaczone na poszczególne nabożeństwa ludowe. Podsumowując tę dość pobieżną charakterystykę pobożności ludowej w średniowieczu, należy stwierdzić, że wzajemna relacja między liturgią a pobożnością ludową w tamtym czasie była dość złożona. Niemniej jednak można zauważyć prawidłowość, tak z jednej strony liturgia inspirowała i ubogacała formy pobożności ludowej, a z drugiej, jak niektóre formy pobożności ludowej przyjmowały się w liturgii i łączyły się z nią. Jest to szczególnie widoczne w obrzędach konsekracji osób, podejmowaniu osobistych zobowiązań, w poświęcaniu miejsc, w ustanawianiu nowych świąt, udzielaniu różnych błogosławieństw, a więc także we mszy świętej.